Muzyczne podróże przez świat.
Jest z nami Łukasz Wilczyński z Europejskiej Fundacji Kosmicznej, organizator European Rover Challenge. Czwarta edycja wydarzenia odbywa się właśnie w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Widział pan film pod tytułem Interstellar Christophera Nolana?
Oczywiście, jak najbardziej.
Film głównie o eksploracji kosmosu, nie o żadnych potworkach z kosmosu.
Tak, ale ten film ma bardzo głębokie przesłanie i tak naprawdę jak człowiek się uważnie zagłębi w ten film, to jest tam trochę strasznych rzeczy pod tytułem tego, co możemy my sami zrobić z naszą planetą za parę lat.
A ogląda pan o potworkach z kosmosu? Na przykład ostatnio taki film Life.
Nie miałem jeszcze okazji oglądać, natomiast generalnie ja nie wierzę, że tak powiem, żadne inteligentne życie, które by nam ewentualnie zagrażało w kosmosie. Wierzę w inteligentne życie, które raczej możemy spotkać kiedyś tam i które będzie dla nas okazją do rozwinięcia skrzydeł jako ludzkość.
Fascynacja lotami kosmicznymi nie zaniknęła. Takiego zainteresowania kosmosem, wydaje mi się, nie było możliwościami zarabiania na kosmosie jak teraz, prawda?
No faktycznie sektor kosmiczny przeżywa teraz swój niesamowity rozkwit. Z jednej strony sama tematyka, ona jest tak niesamowita i tak czasami trudna do ogarnięcia, że to nas też pasjonuje, co jest ciekawe. A z drugiej strony widzimy rozkwit biznesów kosmicznych. Sam fakt, że możemy się dzisiaj łączyć na przykład z tego miejsca za pomocą różnych mediów, z ośrodkami telewizyjnymi, łączymy się satelitarnie, tak? Telefony komórkowe. Dojeżdżaliśmy tutaj dzisiaj za pomocą nawigacji satelitarnej. Prognozę pogody sprawdzamy za pomocą danych, które pochodzą z satelitów obserwacyjnych Ziemi. Także my tych technologii korzystamy, czasami nawet nie wiemy, że z nich korzystamy, ale to też jest okazja coraz częściej do zarabiania dużych pieniędzy przez małe firmy. Ja poznaję ostatnio na swojej drodze bardzo dużo firm, które mają bardzo nietypowy, ciekawy pomysł na zarabianie pieniędzy, właśnie wykorzystując sektor kosmiczny.
Virgin Galactic to pierwsza firma, która zgłosiła chęć organizowania lotów komercyjnych kosmos. Richard Branson zaczynał swoje imperium od sprzedaży płyt, a dzisiaj proponuje wycieczki w kosmos. Brad Pitt między innymi zapisał się na taką wycieczkę. Wycieczka w kosmos Virgin Galactic miała się odbyć w tym roku.
Tak naprawdę to nie jest kwestia czy, tylko kiedy faktycznie. Są opóźnienia w misjach kosmicznych, bo pamiętajmy, że taka wycieczka kosmiczna też jest misją kosmiczną, a misje mogą być przekładane, czasami o lata. To wynika jakby z tego, że żeby faktycznie wywieźć ludzi na chociażby nawet na orbitę, bo to chodzi o loty suborbitalne, orbitalne, potrzeba jedną rzecz zabezpieczyć, bardzo uważnie. Bezpieczeństwo osób wynoszonych na orbitę. Dlatego, że gdy dochodzi do katastrofy kosmicznej, to jest bardzo duża tragedia i wtedy oczy mediów na całym świecie, a szczególnie w epoce teraz internetu, jakby firmy kosmiczne nie chcą tego uniknąć. Pamiętamy, co się stało po katastrofie Challengera, prawda? Wtedy tak naprawdę ten sektor amerykański, szczególnie kosmiczny, on siadł na moment. Dochodziło do dużych przesłuchań w NASA, do tego, czy nie zatrzymać całego projektu kosmicznego, programu kosmicznego wówczas, właśnie z uwagi na bezpieczeństwo i zapewnienie bezpieczeństwa. I jeżeli dochodzi do przesunięcia jakiejś misji, to tylko dlatego, że cały czas poprawiane jest bezpieczeństwo, bo to jest najważniejsze w sektorze kosmicznym, jeżeli chodzi o załogowe projekty.
Możemy sobie kupić taką wycieczkę firmie Virgin Galactic za 250 tysięcy dolarów. Może dziś nawet więcej to kosztuje. Największe trudności z podróżowaniem w przestrzeni kosmicznej.
Promieniowanie. Bo tak naprawdę my jako ludzkość do końca nie ogarnęliśmy jeszcze tematu ochrony przed promieniowaniem. I o tym się mówi przede wszystkim w przypadku lotu na Marsa, dlatego że lot na Księżyc to jest raptem 3 dni, na Marsa lecimy parę miesięcy i ta ochrona przed promieniowaniem kosmicznym musi być. I szczególnie jeżeli wykraczymy poza pasy Van Allena na przykład, to promieniowanie zaczyna być coraz większe. Niestety każdy kilogram wyniesiony na orbitę to jest dodatkowe silniki, dodatkowa moc, dodatkowe paliwo, dodatkowe koszty i robi nam się olbrzymia z tego konstrukcja de facto. To rakiet. W związku z czym myślę, że najważniejsze jest promieniowanie. Technologicznie my jesteśmy gotowi. Nawet na loty międzygwiezdne już teraz. Natomiast jeżeli chodzi o loty załogowe, to tutaj mamy bardzo dużo znaków zapytania. Przy lotach tych długoterminowych dochodzą prozaiczne czasami pytania, co na przykład zrobić z chorobami, co zrobić ze zwykłym bólem zęba w kosmosie i tak dalej. Przecież do dentysty nikogo nie wyślemy na statku kosmicznym. Więc to są rzeczy, na które w tym momencie sektor kosmiczny odpowiada poprzez różne testy, misje symulacyjne, takie jak na przykład główna nagroda tej edycji European Rover Challenge, bo to jest misja AMADE, która odbywa się na Półwyspie Arabskim, gdzie są testowane z kolei osoby w odosobnieniu. Czyli co się stanie, kiedy zamkniemy grupę osób, pozwolimy im wychodzić z habitatów tylko w skafandrach. Jak to wpłynie na ich psychikę? Sektor kosmiczny również debatuje bardzo mocno odnośnie tego, jakie składy tych zespołów powinny lecieć w przypadku na Marsa. Czy to mają być mieszane? Czy to mają być małżeństwa? Czy to mają być, że tak powiem, jedna płeć tylko i wyłącznie? A to jest, jak wiemy, jesteśmy tylko ludźmi. My potrafimy czasami się pokłócić o głupotę.
A przeciążenia dla normalnych turystów?
To jest kwestia tak naprawdę testów medycznych, czyli jeżeli ktoś przejdzie te testy medyczne, to myślę, że nie ma przeciwwskazań. No oczywiście kwestie kardiologiczne odpadają. Powiem tak, nie każdy w ten kosmos może polecieć, ale tak samo, nie każdy dzisiaj może z zdrowotnych lecieć samolotem. Więc to jest dokładnie to samo, tylko oczywiście większe ryzyko. Ja myślę jednak, że wraz z postępem technologii ten problem będzie zniwelowany. Troszkę tu można sięgnąć do Star Treka, gdzie oni tak naprawdę tak widać, że siedzą delikatnie, nie ma tego przeciążenia, tam są jakieś inercyjne, specjalne systemy i tak dalej. Można się z tego śmiać, że to jest science fiction. Tylko wróćmy się na chwilę pamięcią 10 lat temu. Popatrzmy na nasze telefony komórkowe sprzed 10 lat i zobaczmy, co mamy teraz w kieszeni. A minęło zaledwie 10 lat. Więc ja myślę, że następne 10 lat przyniesie nam taki niesamowity rozwój technologii, że będziemy w stanie też pokonać pewne elementy, które właśnie uniemożliwiają nam tą masową turystykę kosmiczną, bo na razie to są takie pojedyncze strzały, że ktoś sobie wykupił faktycznie wycieczkę i już poleciał na przykład na stację kosmiczną. Mówimy o Denisie Tito na przykład, który był tym pierwszym turystą kosmicznym. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down. Needs to be a part of them. Never be enough on the prodigal son. I was born to run, I was born for this. Whip, whip, run me like a racehorse. Pull me like a ripcord. Break me down and build me up. I wanna be the slip, slip. Word upon your lip, lip. Rather that you rip, rip. Break me down and build me up. Whatever it takes. Cause I love the adrenaline in my veins. I do whatever it takes. Cause I love how it feels when I break the chains. Whatever it takes. Yeah, take me to the top. I'm ready for whatever it takes. Cause I love the adrenaline in my veins. I do what it takes. Hypocritical, egotistical. Don't wanna be the parenthetical, hypothetical. Working out of something that I'm proud of. Out of the box, an epoxy to the world and the vision we've lost. I'm an apostrophe. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system of catastrophe. And yet
Muzyczne podróże przez świat.
Gwiazda Proxima Centauri to jest najbliższa gwiazda niżąc Słońca, 40 bilionów kilometrów od Ziemi. Co oznacza, że bylibyśmy tam za jaki czas?
Generalnie na pewno nie za naszego życia, więc to jest kwestia, jeżeli mówimy o podróżach międzygwiezdnych, to raczej mówimy o statkach kolonizacyjnych, olbrzymich statkach. Brałem udział w takiej konferencji kiedyś i raczej mówimy o tym, że leci olbrzymi statek z kolonizatorami, ale tak naprawdę dolatuje trzecie pokolenie. I to jest wielkie wyzwanie. Proszę sobie wyobrazić, trzy pokolenia mieszkają na statku w pewnym zamkniętym pomieszczeniu, niektórzy całe życie, zanim dolecą. Pierwsze pokolenie startuje, drugie się rodzi na statku, a dopiero trzecie dolatuje do gwiazd. Pytanie, czy na pewno to chcemy zrobić? Ja myślę, że pierwszym krokiem jest zasiedlenie Układu Słonecznego, bo on jest nam najbliższy i Mars jest de facto naszym najbliższym miejscem do zasiedlenia. Po to są te wszystkie szumne plany. Można oczywiście trochę przymrużeniem oka patrzeć na to, co robi Elon Musk, bo on zarysował to bardzo w takich szumnych barwach, ale gdyby nie Elon, to by nie było całego tego wyścigu teraz, który na nowo rozpalił się. Pamiętamy misję Apollo, one rozpalały ludzkość niesamowicie. Potem nastąpiła era wahadłowców. Trochę to siadło jakby. Ludzie podchodzili do startu wahadłowców jak do jazdy taksówką. No po prostu leci kolejny wahadłowiec. I właśnie Elon teraz rozbudził nas to marzenie z powrotem, powrotu do gwiazd na inne planety.
A czy już myśli się o hotelach międzygwiezdnych?
Tak, to jest dyskusja na przykład, co zrobić ze stacją kosmiczną, ponieważ no, stacja już nie jest młoda. Już są misje, rozmowy na ten temat, żeby zbudować następną. Chińczycy chcą budować własną. Amerykanie myślą o budowie teraz stacji kosmicznej na orbicie Księżyca. A co zrobić z ISS, z Międzynarodową Stacją Kosmiczną? I możemy ją oczywiście zacząć powoli sprowadzać na orbitę i próbować ją spalić w atmosferze. Tak jak zrobiono to było ze stacją Mir. Cząstki wpadły do oceanu. Ale też jest dużo dyskusji na ten temat, żeby zamienić to w hotel kosmiczny. I w tym celu jest bardzo dużo fajnych, ciekawych testów, tak zwanych nadmuchiwanych modułów. Tam jest firma taka Bigelow Aerospace, i ta firma ostatnio testowała na stacji kosmicznej nadmuchiwany moduł, który został przyłączony do stacji kosmicznej i testowano, czy astronauci mogą w nim bezpiecznie mieszkać. Udało się, więc tak naprawdę jest teraz kwestia, kiedy stacja kosmiczna zostanie zamieniona w hotel kosmiczny.
Naszym gościem jest Łukasz Wilczyński. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo.
broken toy, all lost and coy. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend. Now I'm falling down through the crashing sound. Then you come around and you rush to me and it sets us free. So I fall to my knees. So say what you wanna know.
Kielce 101 i 4 FM.
Pracuje się na przykład nad napędem nadprzestrzennym, który by umożliwiał przemieszczenie się na odległą planetę w ciągu kilku tygodni. Przy napędzie nadprzestrzennym statek mógłby osiągnąć prędkość 10 razy większą niż prędkość światła.
No teraz pytanie, czy się zgadzamy z Einsteinem, czy nie? Który twierdził, że absolutnie żadne podróże w czasie nie są możliwe, nawet też zakrzywianie czasoprzestrzeni. Na razie póki co myślę, że będziemy świadkami rozkwitu zamiany tej technologii, którą teraz mamy, czyli tego napędu na te paliwo typowe rakietowe, jakie widzimy, na przykład żagle słoneczne, które mogą rozpędzić, czy też rodzaje termo, na przykład jądrowych napędów, bo to jest nasza przyszłość najbliższa. Natomiast cały czas, czy to jest nadprzestrzenne, czy nie, kwestia promieniowania i kwestia tak naprawdę ochrony życia ludzkiego. To jest coś, co jest nierozwiązane, bo jednocześnie pracuje się nad silnikami, ale jeszcze nie nadgoniliśmy w tym sektorze kosmicznym tymi rozwiązaniami związanymi z modułami mieszkalnymi. Tu na przykład ERC bardzo ciekawa wystawa. Z drugiej strony możemy zobaczyć, jak projektanci, ludzie na przykład z Akademii Sztuk Pięknych, jak oni podchodzą też do modułów, w których będą mieszkać astronauci, bo wyobraźmy sobie, no można polecieć 3 dni na Księżyc w takiej puszce, bo jesteśmy wojskowymi, pilotami, oblatywaczami, kazali nam pojechać lecieć na Księżyc, ale zwykli ludzie muszą mieć jednak tą przestrzeń do życia, muszą mieć więcej. No wyobraźmy sobie Państwo, że jeżeli lecimy na parę miesięcy na 3 metrach kwadratowych, no kto to wytrzyma? To nie jest żaden pomysł na turystykę kosmiczną, więc musimy tą przestrzeń mieć. Tak jak widzimy tutaj na Ziemi, jesteśmy przyzwyczajeni do tej przestrzeni, że możemy sobie wyjść na spacer na przykład. Więc też to jest bardzo duże wyzwanie także dla projektantów, czy ściany mają być białe, czy zielone, czy moduły mają być na przykład bardziej takie otwarte, czyli open space tak zwany, który znamy z biur, czy jednak zamknięte kapsuły, żeby było więcej prywatności. To jest właśnie kwestia cały czas też myślenia psychologicznego i to jest jeszcze dużo przed nami, żeby to zwiedzić. Natomiast myślę, że stacja kosmiczna nadała bardzo dużo odpowiedzi na ten temat, jak wystrzelić kogoś na orbitę, żeby jeszcze widział tą Ziemię z daleka. Bo jak mieliśmy okazję 2 edycje temu gościć Harrisona Schmidta, ostatniego człowieka na Księżycu, powiedział nam jedną bardzo ważną rzecz. On tęsknił. Od razu jak wystartował, tęsknił za rodziną, za domem. Natomiast stojąc na Księżycu, widział tą Ziemię. Natomiast proszę sobie wyobrazić, jak ostatnio mamy opozycję Marsa i szukamy tego Marsa. To jest taka mała czerwona kropka. Lecąc na Marsa, zobaczymy jeszcze mniejszą, jasną kropkę i to będzie Ziemia. Jak wtedy organizm ludzki się poczuje? Tutaj te misje na Ziemi symulowane, one są dobre, ale z drugiej strony psychika nam podpowiada, że za ścianą jest obsługa. Ja w każdej chwili mogę powiedzieć, nie, ja dziękuję, rezygnuję. Zrywam umowę, tak? I wychodzę. Nie ma czegoś takiego, będąc na innej planecie. Bloodshot eyes looking for the sun. Paradise delivered and we call it a vacation. Vacation. You're painting me a dream that I wanna belong in. Wanna belong. Just anywhere away with you. I know we've got to get away someplace where no one.
może księżyce Saturna, a nie Mars?
No ale to jeszcze dalej tak naprawdę, więc ja myślę, że Mars jest o tyle bezpieczniejszy, że po pierwsze mamy tam warunki do życia, coraz lepsze znajdujemy. Przypomnę, że miesiąc temu było odkrycie, znaleziono pod powierzchnią Marsa słone jezioro. Także już jest woda, to już jest bardzo, bardzo dobrze. Po drugie też nie lecimy też na Marsa po to, żeby tylko go zasiedlać, tylko poznając historię Marsa, możemy poznać przyszłość Ziemi. Więc na Marsie była kiedyś woda, widać to po jego żłobieniu, odnaleźliśmy resztki tej wody, więc pytanie, co się stało z Marsem? W jaki sposób to zniknęło? Czy nadmierna emisja znowu CO2? Popatrzmy Państwo, co my robimy tutaj na Ziemi. My też nadmiernie emitujemy teraz CO2. Praktycznie jesteśmy już w tym punkcie, gdzie przekroczyliśmy pewien kredyt zaufania naszej matki Ziemi, więc musimy też się dobrze nauczyć, czy my przypadkiem za bardzo już nie niszczymy naszej planety. I też między innymi po to jest ten Mars, żeby mieć plan B na wszelki wypadek.
Jest, bądź są planety, na których istnieje, czy może istnieć życie. Możemy podróżować we wszechświecie. To dlaczego miałyby nie istnieć obce cywilizacje, bardziej rozwinięte od naszej? No nie za bardzo się nami interesują, no bo przecież mają bliżej inne planety, niezaludnione.
To jest bardzo fajne pytanie i jak jestem na różnych konferencjach, ale poważnych, takich, na których naprawdę poważnie się dyskutuje na temat życia międzygwiezdnego, to jest zawsze pytanie, czy są już na tyle zaawansowane cywilizacje, które nas postrzegają, no jeszcze jak takie, powiedzmy, zaawansowane mrówki, które jeszcze nie osiągnęły pewnego pułapu. Czy może to my jesteśmy tą zaawansowaną cywilizacją, która już rozwija się, a na innych planetach są jeszcze cywilizacje, które są w stadium rozwoju na przykład nad średniowieczu? Bo to jest ciekawe pytanie. Musimy szukać, bo tak naprawdę na tym polega też, myślę, ta podróż wewnętrzna człowieka, że człowiek jest tak stworzonym organizmem, że on ciągle szuka. Ta podróż to nie tylko jest zewnętrzna, ale wewnętrzna, tak? Więc to nas pcha do tego, żeby mimo wszystko tego życia poszukiwać. I ja myślę, że wszyscy się zgodzą z i takimi osobami jak Carl Sagan, który rozpędził to poszukiwanie życia pozaziemskiego, czyli Instytut SETI, że mimo wszystko trzeba to robić. I to nie jest kwestia budżetów, to jest kwestia tak naprawdę tego, żebyśmy próbowali dowiedzieć się na pytanie, czy na pewno my jesteśmy sami we wszechświecie, dlatego że popatrzmy, ile jest planet, ile jest gwiazd zbiorów, ile tysięcy, my już wiemy o istnieniu tysięcy gwiazd, czy odkrywamy coraz chwilę, profesor Wolfson jako pierwszy, odkrywamy nowe układy planetarne i teraz wyobraźmy sobie, że jesteśmy sami. I to jest pytanie, czy to jest taka marnotrawstwo przestrzeni? No i tutaj jest oczywiście ten styk też, można to warto powiedzieć, to jest ten styk pomiędzy nauką, a właściwie religią, tak? Bo jeżeli faktycznie okaże się, że nikogo tam nie ma, to co się stało, że my tu jesteśmy? Co się stało tak naprawdę, że na takiej planecie jak Ziemia nagle pojawiły się organizmy żywe? I tutaj jakby poznając, dochodząc do głębi, dochodzimy do najważniejszego odkrycia, skąd my się wzięliśmy tutaj. Jakby szukając innych cywilizacji, poszukując życia tam, daleko, dowiadujemy się tak paradoksalnie najwięcej o nas samych tutaj. Every day, okay. I got the keys to the universe, so stay with me. 'Cause I got the keys, babe. Don't wanna wake up one day wishing that we'd done more. I wanna live fast and never look back. It's what we're here for. Don't wanna wake up one day wondering where did it all go. 'Cause we'll be home before we know. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We got a ticket that takes us wherever we like. We got our problems, but just for the minute, let's push all our troubles aside. Alright, 'cause we got the keys to the universe inside our minds. Yeah, we got the keys, babe. Don't stress your mind, we coming home tonight. Hey, mom.
out, we're gonna be alright. Dry those eyes, we'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind.
Don't stress your mind.
Podróże przez świat.
Od dawna rynek był motywem eksploracji nowych terenów. Średniowieczni kupcy podejmowali ryzykowne podróże jedwabnym szlakiem, aby dotrzeć do Chin, a portugalskie karawele pożeglowały poza granice znanego nam świata, aby szukać złota czy przypraw. Motywacją do penetrowania nowych terenów było poszukiwanie surowców, bogacenie się, a nie ciekawość, prawda? Może więc to zapoczątkowanie eksploracji kosmosu na szeroką skalę będzie właśnie szukanie nowych surowców.
Tak, ale warto jeszcze wspomnieć o jednej grupie, czyli pielgrzymach i statku Mayflower, gdzie zupełnie inaczej, inne motywacje były. Oni po prostu chcieli sobie urządzić nowe życie, mieszkali w starej Europie i jakby ich purytanizm był taki, który nie pozwalał im zaakceptować to, co się dzieje w danym momencie, więc postanowili na nowo, na czysto ułożyć sobie cywilizację. Niesamowite wyzwanie. Rzucić wszystko, zbudować statek, który w jedną stronę popłynie i w jego cząstek zbudować pierwszą osadę w dzikim świecie, nieznanym, tak? Oczywiście to jest jedna motywacja, natomiast jeżeli chodzi o surowce, ja myślę, że bardzo ciekawym surowcem jest to, co już wiemy istnieje na Księżycu, to jest Hel-3. To jest bardzo wysokoenergetyczny pierwiastek. Z tego, co rozmawialiśmy z Harrisonem Schmidtem, który jako ostatni był na Księżycu, praktycznie gram tego surowca mógłby zasilić całe miasto przez pewien czas. Więc oczywiście kwestia jest, jak go wydobywać i w jaki sposób też go transportować na Ziemię. Kosmos skrywa przed nami bardzo dużo jeszcze rzeczy, których jesteśmy w stanie wykorzystywać. Najwięcej tak naprawdę jest nie tego, co widzimy, tego, czego nie widzimy, czyli antymaterii. Ponieważ już wiemy, najnowsze badania pokazują, że jest jej więcej niż materii fizycznej, a teraz no, w niektórych filmach science fiction pojawiają się statki o napędzie na antymaterię. Z jednej strony te filmy science fiction są takie, to czasami ludzie mówią, że to jest coś wymyślonego, ale z drugiej strony popatrzmy, ile rzeczy pokazanych w Star Treku w latach na przykład 70-tych, 80-tych, dzisiaj jest rzeczywistością. Więc te rzeczy, popatrzmy na to i być może to są rzeczy, które za chwilę osiągniemy.
Bardzo dziękuję. Łukasz Wilczyński był naszym gościem.
Dziękuję.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.
Gonna swim from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna kneel like tomorrow.
holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight.
Tu Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Przy okazji rozpoczętej wczoraj czwartej edycji European Rover Challenge Starachowice odwiedził astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej Tim Peake, który opowiedział nam, jakie są najbliższe plany na podróże międzygwiezdne.
Naszym celem na rok 2020 jest Księżyc. Zaprojektowaliśmy już pierwsze misje. Przygotowany jest również sprzęt potrzebny do odbycia podróży. Już w tym roku dostarczamy pierwszy moduł serwisowy dla rakiety Ariane, która będzie właśnie tą maszyną, która zaniesie nasz wahadłowiec na orbitę księżycową, co jest bardzo ekscytujące. Zaczęliśmy już finalizować plany projektu platformy księżycowej Gateway, która jest międzynarodową kolaboracją. To trochę taka mała stacja kosmiczna wokół Księżyca. Tak więc na Księżyc powoli stają się rzeczywistością. Następnym krokiem po opanowaniu orbity Księżyca będzie oczywiście Mars. Aktualnie myślimy o tym, jak zaplanować tamte misje. Badamy nie tylko technologię, ale także psychologię i fizjologię ludzką. Gdy ja byłem na stacji kosmicznej, Scott Kelly siedział tam już od roku i właśnie częścią procesu jest badanie, jak poradzić sobie z tak długim okresem spędzonym w przestrzeni kosmicznej.
Z Timem Peakiem rozmawiał Mateusz Kaczmarczyk. Jeśli marzą Państwo o lotach kosmicznych, to szanse na nie nie są wcale aż tak małe. Swój własny program kosmiczny ma bowiem również Polska. Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie jest częścią Europejskiej Agencji Kosmicznej. Do jej zadań należy m.in. budowanie satelitów okołoziemskich, które w tym momencie krążą wokół naszej planety. O tym, jakie zadania ma przed sobą polska kosmonautyka, ale też jakie warunki trzeba spełnić, aby móc samemu stać się astronautą, mówi Agata Białek z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.
Program oczywiście jak najbardziej jest koordynowany przede wszystkim przez Ministerstwo Rozwoju i przez Polską Agencję Kosmiczną, która też powstała. Także program jest rozwijany i ma swoich beneficjentów, bo odkąd jesteśmy w Europejskiej Agencji Kosmicznej, trochę tych firm się potworzyło. Mamy też partnerów, którzy pootwierali tutaj swoje oddziały. Są duzi gracze, którzy generalnie odpowiadają często za zrobienie całego satelity.
W jaki sposób taki satelita jest wysyłany w przestrzeń, czy okołoziemską, czy już tych dalszych rejonów, oraz jak utrzymuje się tak, aby nie spaść na Ziemię.
Generalnie kłania się tu fizyka i siła odśrodkowa, więc mamy masę satelity, ma on jakąś prędkość i krąży generalnie po orbicie kołowej względnie eliptycznej. Więc dzięki temu jakby ten satelita nam nie spada. Oczywiście docelowe misje, wiadomo, że jak lecimy gdzieś daleko, to już tak z grubsza nas tutaj troszeczkę nie obchodzi, bo on do Ziemi raczej nie doleci, ma małe prawdopodobieństwo. Natomiast te, które krążą wokół Ziemi, tu się troszeczkę problem, powiem, pojawia. Są różne takie programy związane z deorbitacją tych satelit i sprzątaniem tak zwanych śmieci kosmicznych, ale generalnie z roku na rok jakby ta orbita się danego satelity zawsze obniża, więc w pewnym etapie jakby orbity są projektowane tak, że z czasem po prostu ten satelita ulega spaleniu w atmosferze ziemskiej. Mamy dużo tych satelitów i prędzej czy później po prostu będziemy musieli posprzątać, bo nam się one nie zmieszczą. Zawsze może być duże ryzyko kolizji satelitów między sobą.
Czy Polska Agencja Kosmiczna może liczyć na to, że rozwinie się do tego stopnia międzynarodowego, że zauważą nas inne kraje?
Z punktu widzenia europejskiego generalnie, jeśli chodzi o konkurencję, Amerykanie mają swoją NASA i to jest jakby program narodowy. Natomiast w Europie mamy Europejską Agencję Kosmiczną, to jest taki odpowiednik NASA. W związku z tym na skalę porównywalną z NASA to chyba żaden kraj w Europie nie ma, bo już jest po prostu wszystko skupione jako takie centrum europejskie. Powierzchniowo może nie damy rady, no Stany są jednak duże i dużo rzeczy mogą tam umieścić. Trudno sobie wyobrazić wyrzutnie rakiet na przykład w Polsce, no głównie ze względu na nasze położenie geograficzne.
No ale jednak mieliśmy swoje jeszcze dawno, dawno temu na początku XX wieku próby kosmiczne.
No oczywiście, no mieliśmy nawet swój zespół, który się zajmował silnikami rakietowymi. No ale niestety czasy były jakie były i nie bardzo ktoś chciał, żebyśmy to rozwijali.
Pozazdroszczono nam.
Pozazdroszczono nam, tak.
Czy Polska Agencja Kosmiczna planuje, a może pokryją mu szkoli jakichś astronautów, którzy pojawią się, albo czy są szanse, żeby pojawili się jacyś Polacy w przestrzeni okołoziemskiej, a może tej dalszej kosmicznej?
Generalnie jest program europejski i zasadniczo z jakiego kraju by pan nie pochodził z Europy, może pan tam spokojnie aplikować. Konkurs jest stosunkowo restrykcyjny. Raz, że sprawność fizyczna jest bardzo ważna. Dwa, że również również wykształcenie. Swego czasu byłam też w NASA, w takim centrum, gdzie się szkoli astronautów i nawet sposób wybrania astronauty do misji, zanim ta osoba w ogóle gdziekolwiek poleci, to są na przykład długie lata pracy, szkolenia, czyli oni też zdobywają dodatkowe wykształcenie. Zakładają, że w momencie, kiedy osoba taka poleci w kosmos, no musi być na tyle wszechstronnie zapoznana z różnymi rzeczami, żeby być w stanie kontrolować zarówno sprzęt, z jakim mam do czynienia, czy sytuację, w jakiej się znajduję i podejmować autonomiczne decyzje. Czyli jeżeli wysyłamy kogoś na przykład do przywiezienia nam próbki z Księżyca, to ta osoba musi wiedzieć, zdecydować, która próbka jest na przykład bardziej wartościowa.
Czyli trzeba być z jednej strony fizycznie Adonisem, umysłowo Hawkingiem.
Inżynierem też trzeba być.
Jeszcze dodatkowo trzeba być inżynierem, czyli creme de la creme ludzkości ma szansę wylecieć w kosmos.
Tak, generalnie obostrzenia są bardzo, bardzo wysokie.
Czyli jak ktoś by teraz w wieku 28 lat chciał rozpocząć swoją przygodę z astronautyką, to ma duże, małe czy zerowe szanse?
Lepiej zacząć wcześniej przygotowania. Zawsze można próbować, tak? Jeżeli ma się dobre zdrowie, to nic nie stoi na przeszkodzie. Generalnie rzecz biorąc, jak ma się gdzieś około 20 lat, to pierwszy lot w kosmos może pan się spodziewać gdzieś po 30. Z doświadczenia astronautów nasowskich, także szkolenie jest dosyć długie i trzeba przez nie przejść.
Z Agatą Białek rozmawiał Mateusz Kaczmarczyk.